Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dobry wieczór, Bartek Święciński.
Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko. Dzisiaj nie lada gratka dla fanów, miłośników piłki nożnej. Trochę też od tej strony bardzo merytorycznej, bo z nami jest Tomasz Ludziński, od niedawna drugi tener UKS-u Łomża, ale już od dłuższego czasu analityk UKS-u.
Dzień dobry. Wszystkich serdecznie.
Zacznę od tego, że zostałeś drugim trenerem zespołu. Czy długo zastanawiałeś się nad tym, czy taką propozycję zostania tym drugim trenerem przyjąć, czy zero zastanowienia?
Nie, to praktycznie się nie zastanawiałem nad tym. To też był, myślę, że mogę to powiedzieć, jeden z takich wymogów trenera Grześka Białka, bo chciał, żebym ja pełnił taką funkcję. No i cóż, no, pracujemy po prostu.
Też gdzieś tam rozmawialiśmy o twoim udziale w naszej audycji, jeszcze jak Marcin Puska był trenerem UKS-u. Dzisiaj jakby mamy taką sytuację, można powiedzieć, nie rewolucję, a w jakimś stopniu ewolucję, no bo Grzegorz Białek przejął tą funkcję po Marcinie Pusce. I z twojej perspektywy, jako członka tego sztabu szkoleniowego, jak ewoluowała twoja rola, twoja funkcja w tym zespole, kiedy dołączałeś do tego klubu i dzisiaj, kiedy jesteś tym drugim trenerem, tak? No bo jednak widać, że trochę te zadania też się zmieniły.
Przede wszystkim myślę, że po prostu to, co robiliśmy we trzech jako trenerzy piłkarscy, którzy byli przy tym zespole, musimy teraz robić we dwóch, więc zmieniło się tylko to, natomiast moje obowiązki odnośnie analizy gry przeciwników i uczestniczenia w procesie treningowym się nie zmieniły, więc jakby ja od początku miałem taką rolę, że trener Puska chciał, żebym był nie tylko stricte analitykiem, ale też normalnie uczestnikiem i człowiekiem, który wpływa na proces treningowy.
Czyli to dla ciebie nie ma żadnej różnicy, nie stanowi to jakiegoś rodzaju problemu, no bo ja na przykład sobie tak wyobrażałem twoją pracę, że jesteś jako analityk i tylko tym się zajmujesz, ale to wyprowadziłeś mnie z błędu, że jednak to twoje kompetencje, wachlarz twoich zadań jest zdecydowanie szerszy jak sama analiza.
Dokładnie tak. Tak jak rozmawialiśmy przed audycją, no to tak naprawdę rolę analityka wyznacza pierwszy trener i z czego oczekuje od tego analityka, więc trener Marcin od razu przyjął taką rolę, że ja mam być jednocześnie analitykiem, ale też członkiem i uczestnikiem procesu treningowego, że mam mieć realny wpływ na ten proces treningowy, że mam prowadzić określone części treningowe, więc tak naprawdę nic się dla mnie nie zmieniło w tej kwestii.
I to dla ciebie jest dobra forma współpracy? Wolisz tak, czy wolałbyś się skupić tylko i wyłącznie na kwestiach analitycznych?
W tym momencie, w którym jestem, to myślę, że jest to bardzo dobra rola, bo jestem jednocześnie na boisku i z drugiej strony też dużo godzin spędzam przed komputerem. Natomiast możliwe, że kiedyś powiem, że okej, już boisko mnie nie interesuje, bardziej chciałbym się skupić tylko na tych analitycznych rzeczach. Natomiast w chwili obecnej bardzo mi pasuje ta właśnie rola.
Wiesz co, gdzieś tam w tej piłce nożnej jestem obecny od kilku czy kilkunastu lat i gdzieś tam stosunkowo niedawno pojawili się trenerzy czy ogólnie analitycy danych w sztabach szkoleniowych, szczególnie tych klubów na wyższym poziomie, ale też na tym niższym. Tak? I z perspektywy takich kibiców pewnie, którzy są na meczach, gdzieś tam nie interesują się zbytnio tą merytoryczną stroną piłki nożnej. Analityk jest osobą, która na ławce rezerwowych siedzi z komputerem i z dronem na dobrą sprawę i on jakby nie widzi pracy tego analityka, jeśli chodzi o to, w jaki sposób on, co on w ogóle wnosi, tak, do tego sztabu. I czy mógłbyś nam przybliżyć ogólnie, czym, no może ty na własnym doświadczeniu, czym się zajmujesz jako analityk stricte w tej swojej działce i w jaki sposób wpływa to na rozwój klubu i no i jakby ewentualnie występ na boisku zespołu?
Na początku musiałbym sprostować, ponieważ nie jestem analitykiem danych. Jestem po prostu, zajmuję się analizą taktyczną.
Największą. Czy to jeszcze jest inna funkcja, tak?
To jest zupełnie inna funkcja. Mogę powiedzieć tak, że w mojej takiej odpowiedzialności jest analiza gry rywala, czyli ja oglądam mecze przeciwników, podaję sztabowi, w jakich strukturach występuje przeciwnik, jakie są najczęstsze powtarzalne zachowania w fazie obrony, w fazie atakowania. Dzięki uprzejmości zarówno trenera Puski, jak i trenera Białka mogę też przedstawiać zespołowi taką analizę. To też nie jest taka oczywistość, jeżeli chodzi o tą rolę analityka. No i przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o przedstawianie gry zespołu przeciwnego, ja później też odpowiadam w treningach bardzo często za ten zespół niemodelowy, czyli jeżeli mamy środę, gdzie jest... gdzie ta środa jest dniem dużych przestrzeni, to wtedy odpowiadam za zespół niemodelowy, który imituje pewne zachowanie przeciwnika. Więc moja rola jest stricte taka, żeby przekazać sztabowi, czego możemy oczekiwać od przeciwnika, jakby w jaki sposób swoimi zachowaniami modelowymi, co możemy ze swojego modelu wyciągnąć, żeby właśnie do swojego planu meczowego wyciągnąć na dane spotkanie.
Czyli to trochę jest tak, że drużyna ma swoją taktykę i sposób, w jaki zachowuje się na boisku, ale ty w jakimś stopniu dodajesz takie małe elementy, które są tylko jakby skierowane pod konkretnego rywala, tak? Czyli pod tego konkretnego rywala, w jaki sposób wykorzystać te słabości, czy ewentualne powtarzające się schematy, które ten zespół prawdopodobnie też jakby pokaże w starciu z UKS-em.
Można to tak powiedzieć, natomiast główna taka rola no, to jest zauważenia struktur, jakie przyjmuje w danych fazach gry, w danych fazach gry zespół przeciwny. Jeżeli są powtarzalności, no bo to nie jest też takie oczywiste na tym poziomie rozgrywkowym, jeżeli są pewne powtarzalności, no to staram się je wyłapać. Jeżeli ich nie ma, no to ciężko mi coś, no tak. Jakby nie dodaję nic od siebie, nie wymyślam piłki na nowo i nie mówię, że ten przeciwnik gra tak i tak, tylko po prostu pokazujemy, jak to wygląda, jak wygląda gra przeciwnika.
Wyjaśnimy słuchaczom, mówiłem, że to będzie coś dla fanów merytoryki, struktury, czyli na przykład bronią w tylu zawodników, w fazie atakowania wygląda to tak, jeżeli chodzi o ustawienie zawodników na boisku.
Dokładnie, to jest struktury, to jest coś, co taki normalny kibic nazywa czasami taktyką, a to jest po prostu organizacja gry, czyli system, nie wiem, 1-3-4-3, w którym występuje nasz zespół, to jest właśnie struktura, którą przyjmujemy w danym momencie gry. I teraz w zależności od momentu, czy jesteśmy w pressingu wysokim, czy jesteśmy w obronie przestrzeni, czy jesteśmy w atakowaniu, przyjmujemy różne struktury, no bo ten system 1-3-4-3 to jest... organizacja strukturalna, a jest coś takiego jak organizacja funkcjonalna. Czyli organizacja funkcjonalna to jest to, co dani zawodnicy robią w danym momencie na boisku.
To UKS jest zespołem takim, który gra swoim sposobem, niezależnie od przeciwnika? Czy jednak mimo wszystko często taktyka jest dobierana pod konkretnego rywala?
Zespół UKS Łomża to jest zespół, który posiada swój model gry. On jest ściśle określony. My nie zmieniamy tego sposobu, jeżeli chodzi o bronienie, nie zmieniamy sposobu bronienia bez względu na to, czy zespół przeciwny gra trójką czy czwórką obrońców. Natomiast jeżeli chodzi o atakowanie, wybieramy ze swojego modelu gry dane zachowania, które chcemy uwypuklić. To nie jest też tak, że my wymyślamy nagle coś na nowo na danego przeciwnika. Nie, po prostu mamy obszar, zakres pewnych zachowań w budowaniu czy rozwinięciu gry i dane zachowania chcemy bardziej uwypuklić niż inne.
Jeżeli chodzi o ten model gry, no to wiemy, że trener Płuska ma swój określony model gry, bo rozumiem, że dalej funkcjonujecie w tym modelu, który przyprowadził do sobotu.
To jest
Płuska,
tak, że
ewoluował.
Trener Płuska i trener Białek wspólnie tworzyli ten model gry. Ja jakby byłem osobą, która może wskazywała pewne zachowania w atakowaniu, do których powinniśmy dążyć. I też pewne rzeczy były ze mną konsultowane. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto jest autorem tego modelu gry, no to jest trener Płuska i trener Białek.
Wiesz co, jakby ty też bardzo często uczestniczysz w tych konferencjach prasowych po meczach. Pytam się trenerów rywali o to, z jakim nastawieniem, czego spodziewali się w ogóle po naszym zespole przyjeżdżając do Łomży na mecz z UKS-em. I jakby bardzo często, prawie zawsze ci szkoleniowcy wskazują konkretnie, czego się spodziewali, na co się nastawiali. Czy jakby to z twojej perspektywy wygląda tak, że faktycznie oni przyjechali i wiedzieli, że jak my dokładnie zagramy, czy to jednak był trochę była zasłona dymna w ten sposób, że wiesz, że niby wiedzieli, czego się spodziewać, a jednak my w jakiś sposób ich zaskoczyliśmy.
Powiem tak, że to bardzo dobrze, że trenerzy mówią, że wiedzą, czego się spodziewali, ponieważ to oznacza, że drużyna jest powtarzalna. Jeżeli jest powtarzalna, to oznacza, że jest bardzo dobrze zorganizowana. Odnośnie zaskoczenia. Czy jesteśmy zaskoczeni, czy rywale mogą być zaskoczeni? Trzeba pamiętać, że piłka nożna to jest gra chaosu. I właśnie poprzez odpowiednią organizację my chcemy ten chaos nie powiem kontrolować, może. Tylko właśnie...
Może nie porządkować, kontrolować w taki sposób zorganizowany.
W bardziej zorganizowany sposób właśnie.
Czyli to, kontrolowany chaos. No.
Kontrolowany chaos, dokładnie. Czyli chcemy przypadek eliminować jakby do najmniejszego procentu, jaki jest tylko możliwe.
I tu chyba myślę, że jak siedzimy wszyscy, to możemy się zgodzić i myślę, że jakby się zapytało też kibica, który mecze śledzi, że i tu byśmy się wszyscy zgodzili, że ta organizacja zespołu z tyłu, co jest coś, co każdy zauważy oglądając mecze UKS-u, że z przodu o ile coś nie wpadnie, tak zawsze te tyły gdzieś są stabilne i widać to, że ta organizacja gry z tyłu jest mocnym, no takim dużym atutem UKS-u i to jest chyba to, na co najbardziej trenerzy mają wpływ.
Zdecydowanie, tak. Jeżeli chodzi o organizację gry zespołu, to właśnie na to trenerzy mają wpływ. Mają też wpływ na organizację w atakowaniu, ale to, co powiedziałem przed chwilą, czyli piłka nożna gra chaosu, ktoś się poślizgnie, ktoś przegra przebitkę albo wygra, piłka przeskoczy zawodnika, no to nie zawsze mamy na to wpływ, prawda? Czy gdzie ta piłka spadnie. Natomiast struktury w atakowaniu, jeżeli ktoś uważnie ogląda nasze mecze, no to może dostrzec naprawdę takie rzeczy, które się powtarzają i to tylko niuanse się zmieniają, natomiast zarówno w atakowaniu, jak i w bronieniu jesteśmy bardzo powtarzalni, ale tu się muszę zgodzić, że właśnie struktura, organizacja gry w obronie to jest podstawa. Jeżeli nie jesteś zorganizowany, no to bardzo ciężko grać w piłkę.
No to mówi się tak, że mecze można wygrywać atakiem, ale gdzieś trofea się zdobywa obroną mimo wszystko.
Ktoś mądry to powiedział, prawdopodobnie miał rację.
To tak wracając jeszcze do twojej drogi, czy ty chciałbyś zajmować się tylko już i wyłącznie analityką? Powiedzmy, że to jest taka twoja ścieżka, bo skończyłeś studia podyplomowe organizowane przez ekstratrenera, kierunek analityka, ile się...
Analiza taktyczna.
Analiza taktyczna. No to widzimy kierunek ścisły. Rozpocząłeś kurs analityka PZPN-owski.
Dokładnie tak.
Czyli widzimy kolejny konkret. I czy ty chciałbyś w przyszłości właśnie zajmować się tylko i wyłącznie tym? Biurko, komputer, analiza taktyczna przeciwnika, wytykanie błędów i tak dalej. I chciałbyś zejść z tego boiska?
Powiem tak. Tak, to jest kierunek, w którym chciałbym podążać. Już od kilku lat to robię. Wiem na pewno, że nie będę nigdy pierwszym trenerem. Nie jest to moim celem, a też widzę, jak wielu kompetencji do tego mi brakuje, to jest po pierwsze. A po drugie, bycie pierwszym trenerem to jest trochę mało piłki nożnej w piłce nożnej, więc wolę tą stronę taką, na którą rzeczywiście ma się wpływ i no to jest czysta piłka nożna, tak? Natomiast póki mogę cieszyć się takim jednoczesnym wpływem i na proces treningowy i bycie analitykiem, to chcę to robić. Możliwe, że w przyszłości, tak jak już wcześniej powiedziałem, będę ewaluował i zajmował się tylko analizą stricte przy biurku, no bo też bardzo mocno obecnie zagłębiam temat analizy danych, więc jakby podejrzewam, że jeżeli dołożę to do swoich kompetencji, no to te boisko już jakby troszkę zejdzie na drugi plan. No ale tak, to już od kilku lat taki mam plan, żeby specjalizować się stricte w roli analityka.
I to jest bardzo ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, czyli że jak jesteś pierwszym trenerem, to jest trochę mniej tej piłki w piłce, czyli no jednak ten pierwszy trener, to mówi się, że czasem dużo ważniejsze są kompetencje miękkie niż te twarde, merytoryczne.
Tak, to jest bardzo ważne, natomiast też trzeba patrzeć na to, jaki się ma sztab i jak liczny przede wszystkim. Jeżeli w sztabie jest 4-5 osób, tak jak jest obecnie u nas, to jest i tak duży sztab, jeżeli chodzi o trzecią ligę, to jakby ten trener no, musi się zajmować wszystkim, tak? Czyli te kompetencje miękkie są bardzo ważne, no ale ważna jest też jego praca na boisku. Tej pracy na boisku jest mniej, bo on jakby wchodzi tylko w określonych momentach. Treningi prowadzą, czy drugi trener, czy właśnie pierwszy asystent trenera, więc trener jest bardziej taką osobą, pierwszy trener jest osobą, która obserwuje i on nie jest w takich emocjach, nie jest też w środku jakby tego środka treningowego, jest mu łatwiej zauważać pewne rzeczy. Natomiast na takim poziomie, powiedzmy już topowym, gdzie te sztaby są tak rozbudowane, jest po kilkanaście osób, no to wiadomo, że ten trener to już jest bardziej taki menadżer, który zarządza, deleguje obowiązki i jakby przygląda się temu wszystkiemu z boku.
I już chyba możemy przejść do genezy, co? Jakby kwestii analityka, bo mnie bardzo interesuje kwestia, bo też jest na pewno słuchane z wielu kibiców, wielu gdzieś tam sympatyków i fanatyków piłki nożnej, którzy gdzieś tam myślą, że w przyszłości chcieliby się związać z tą piłką w taki sposób bardziej profesjonalny. I pierwsze pytanie do ciebie to, w jaki sposób jakby ty znalazłeś to swoją, jakby to swoją drogę, że chcesz być tym analitykiem i jeśli mamy osoby, które byłyby zainteresowane taką pracą, to co, jakie kroki powinni jako pierwsze uczynić?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja zaczynałem w ogóle od przygotowania motorycznego.
Złe przejście.
Bo byłem asystentem w młodzieżowym ŁKS-ie. No i to była praca z dziećmi, to była dla mnie nowość. No ja tak pomyślałem, że przede wszystkim trzeba zacząć się rozwijać w tym, żeby dzieciom nie zrobić krzywdy. Więc robiłem wszystkie kursy przygotowania motorycznego od chłopaków z Better Way, żeby posiąść chociaż taką namiastkę wiedzy, co można, a czego nie można robić z dziećmi i młodzieżą, na co trzeba zwracać uwagę. Więc zacząłem od tego. Później, pracując już jako pierwszy trener w Białymstoku, doszedłem do takiego wniosku, że kurde, może ja grałem w piłkę, ale ja tak naprawdę robiłem pewne rzeczy mechanicznie, ale nie rozumiałem, dlaczego to robię. I wtedy powstała taka myśl, chciałbym to zgłębić. Chciałbym to zgłębić, dlaczego zawodnicy podejmują takie, a nie inne decyzje. Jak można rozwijać zawodników. Jak właśnie można powodować, że dany zespół funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. I wtedy zaczęła się moja taka ścieżka, że ja wszedłem właśnie głębiej w tą stronę analityczną.
No to się też a propos tej młodzieży chyba dobrze właśnie składa, żeby tej młodzieży wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, a nie po prostu powiedzieć, masz robić to i to.
Dokładnie, to jest zrozumienie piłki nożnej przez trenera, to jest kluczem do tego, żeby nauczyć zawodnika. Innej drogi nie ma.
No dobrze, ale teraz wracając do tego tematu, jakby pierwszych kroków, jeśli chodzi o osoby, które chciałyby zostać analitykami, to gdzie powinni kierować się w pierwszej kolejności? Jaki kurs powinni ukończyć, żeby no, zacząć, można powiedzieć, zabawę z tą profesją, bo nie mówimy na razie jeszcze o pracy.
Na początku dron trzeba kupić, tablet. A,
tak, nie, maka, koniecznie maka drona.
Przede wszystkim polecam jak najwięcej chodzić na mecze na żywo. Jakby obserwować, co robią zawodnicy, szczególnie ci najdalsi od piłki, bo oni mają bardzo, bardzo często kluczowy wpływ na to, co się dzieje z daną akcją.
O tym słyszałem, że trener powinien patrzeć nie na to, co się dzieje przy piłce, tylko na to tak naprawdę, co dzieje się
dokładnie,
poza tą piłką.
Bo jest proste wyliczenie. Dane pokazują, że zawodnicy są przy piłce od 30 sekund do minuty w trakcie meczu, no to pozostałą część meczu są bez piłki. Więc gdzie ta strona szkoleniowa powinna być, jakby gdzie ta wajcha powinna być przełożona? Czyli dużo, dużo bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, co robią zawodnicy w atakowaniu bez piłki i w obronie, tak, gdzie zespół piłki nie posiada. Jeżeli chodzi o to, jak zacząć, no to co mówiłem, obserwować mecze na żywo, nawet mecze w telewizji, starać się oglądać tak, żeby nie patrzeć na to, gdzie jest piłka. Wiadomo, to jest utrudnione, ponieważ kamera zazwyczaj wodzi za tym, gdzie jest piłka, ale starajmy się obserwować tych zawodników, te formacje, które widać, które są dalej od piłki. Druga sprawa, w tym momencie jest mnóstwo szkoleń online. Jest tak dużo szkoleń, można wybrać coś dla siebie, zobaczyć, sprawdzić na takim szkoleniu, czy to jest dla mnie, czy to nie jest do końca to. Można zadawać pytania prelegentom, więc jakby w ten sposób te szkolenia są naprawdę relatywnie tanie, bo one kosztują od 150 zł w górę i tutaj naprawdę można kilka godzin takiego mięsa piłkarskiego dostać i jeszcze skonsultować swoją wiedzę albo swoje wątpliwości z prelegentem.
To prawda, na jednym, chyba to było szkolenie Better Way właśnie i rozmawiałem z jednym z gości i mówiłem, a mieliśmy znaczek ŁKS-u i że Łomża, a no to tam znam Tomka Chludzińskiego. Że tam to był trener, tak słyszałem.
Nie potwierdzam.
Nie zaprzeczam.
Ale też nie zaprzeczam. Jeżeli chodzi o to, znam bardzo dużo trenerów właśnie dzięki wszystkim szkoleniom, dzięki studiom, dzięki kursom, które odbyłem. Można powiedzieć, że znam trenerów w całej Polsce. I naprawdę w tym momencie jakaś tam wymiana wiedzy jest bardzo ułatwiona, ponieważ mogę napisać do kolegi z Rakowa, otrzymuję mecze z tego programu tak analitycznego, który jest w Ekstraklasie. Mogę napisać do kolegi z Miedzi, dostanę jakieś tam informacje z Miedzi i tak dalej. No w tym momencie naprawdę mogę powiedzieć, że mam kolegów, trenerów w całej Polsce, ale też poza granicami.
No i też ten portal X, tak naprawdę możliwości są tak ogromne dzisiaj, że nawet wysyłanie jakichś swoich próbnych analiz taktycznych meczu, wysłanie do jakiegoś klubu, no niekoniecznie mówię od razu Ekstraklasy, do jakiejś akademii, do klubu drugoligowego, trzecioligowego i podejrzewam, że to jest taka droga, która może doprowadzić do angażu w jakimś klubie.
Na pewno jest to droga. Pokazał chyba najbardziej znany taki przykład, to jest René Marić, który pisał bloga o taktyce w niemieckiej części internetu, tak to powiem, bo nie będę tutaj kaleczył nazwy tego bloga. No i w ten sposób został człowiekiem, który obecnie chyba pracuje w Lipsku. Wcześniej pracował w kilku innych klubach. Wiem, że trener Scaloni, trener Argentyny przed Mistrzostwami Świata przyjeżdżał do René Maricia i pewne rzeczy, jeżeli chodzi o taktykę, o analizę gry, szkolił się po prostu u niego. Więc to też jest droga, na pewno to też jest droga. Jest sporo ogłoszeń w klubach, gdzie w jakiś sposób można dotknąć, nie wiem, za pomocą wolontariatu. Ja chociażby z takiego wolontariatu Vis-a-Vis Łódź korzystałem, gdzie można tak powiedzieć, że tam nauczyłem się najwięcej, bo trafiłem na odpowiednich ludzi i cała ta moja wiedza, no bo można je objeździć wszystkie szkolenia świata, ale nie zawsze ta wiedza w odpowiedni sposób się łączy. Ja trafiając do Widzewa, najpierw na staż w ramach kursu UEFA, później pokazało się to ogłoszenie właśnie, że poszukują wolontariuszy do działu analiz. Mi po tej wizycie w Widzewie wszystko powpadało w odpowiednie półki. Mhm. Więc jakby zrozumiałem, co jest ważne i cała ta wiedza, którą poprzez różne szkolenia jakby zdobywałem, wpadła w odpowiednie tam przegródki i jakby mogłem w pełni z tego korzystać.
Czy wiecie co, jakby, bo wy pracujecie, jakby, można powiedzieć, na żywym organizmie w tej piłce nożnej, ale też coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że dla prawidłowego rozwoju trenera to jest jakby kluczowe zaangażowanie, no bo bez tego zaangażowania, bez tej chęci rozwoju, no to jakby stoimy w miejscu i nie możemy osiągnąć nic więcej. Faktycznie widać, że próbowałeś jakby wchodzić, jak nie drzwiami, to oknem i jakby rozwijać się w ten sposób, że nie zawsze za wszystko są pieniądze i nie zawsze robimy krok do przodu, tak? Czyli gdzieś tam też trzeba o tym pamiętać, że rozwój i chęć zdobywania kolejnych poziomów jest niezwykle istotne, żeby wejść na taki poziom, na który będziemy się utrzymywać z tej piłki nożnej na dobrą sprawę.
Zdecydowanie tak. Jakby ja też się cieszę z takiej cechy, którą rozwinąłem u siebie, takiej pozytywnej bezczelności. Po prostu nie boję się pytać o wszystko, co mi przyjdzie do głowy. W tym momencie dokuczam właśnie prelegentom na kursie analityka w PZPN-ie, ale zapłaciliśmy za to tak dużo pieniędzy, że po prostu ja nie wyjdę stamtąd z pustymi kieszeniami, chociażbym, nie wiem, miał długopisy powynosić, ale naprawdę dopytuję o wszystko, co mi tylko przyjdzie do głowy, kompletnie się nie krępuję, jeżeli chodzi o jakieś pytanie. Nawet jeśli komuś może ono wydawać się głupie, ale ja i tak je zadam, no bo chcę je skonfrontować z człowiekiem, który jest bardziej doświadczony ode mnie.
No to miałem zawsze podobne podejście, nawet czy to w szkole i nie każdemu też to się to podoba, bo część uczestników kursu czasami, czy na studiach było to samo, o Jezus,
że zabierasz czas.
Że zabierasz czas, tak.
No trudno. Jest to różnie widziane, mogę powiedzieć. Natomiast mnie interesuje mój rozwój.
A może to wszystko nie jest potrzebne, ta cała taktyka, te wszystkie liczby, statystyki. Może tak naprawdę szukamy kwadratury koła?
Na poziomie amatorskim na pewno nie jest. Natomiast jeżeli takie kluby jak na przykład Liverpool zatrudniają fizyka z wykształcenia do działu naukowego, no to powiedzmy sobie, gdzie jest, w którym kierunku idzie Zachód, a gdzie my jesteśmy.
To u nas nawet oglądając ekspertów w telewizji gdzieś, no to masz, albo nie biegają, albo zapraszam na grilla, albo coś tam Roman Kosecki i tamta cała kapela z lat słusznie minionych. Okazuje się, że jednak no nie jest to wszystko takie proste. Ja na Twitterze była dostępna twoja praca. Ta na podyplomówce organizowana przez ekstra trenera, no to tam jak się patrzy te prace, no to można dostać zawrotu głowy, jakieś struktury, jakieś tego typu inne rzeczy. Czy okazuje się, że piłka nożna nie jest taka prosta?
Znaczy, piłka nożna ma proste zasady. Znaczy, strzelić bramkę, tak? Jedną bramkę więcej niż przeciwnik i wygrywasz. Te zasady są określone, chociaż lubimy je teraz komplikować, no bo sytuacja z ręką w polu karnym, albo te różne...
Zasady jest inna, tak naprawdę.
Tak, więc jakby my troszkę to komplikujemy. Natomiast sama gra jest bardzo trudna. To jest gra 11 na 11, gdzie tych możliwych rozwiązań jest więcej niż w dużym lotku, więc jakby no, to nie może być prosta gra.
No to nie jest trochę tak, bo mówisz o Liverpoolu, mówimy o tych zespołach z topu europejskiego. To nie jest trochę tak, że próbujesz przenieść, nie wiem, jakby przekazać zawodnikom swoją wiedzę, swoje założenia i widzisz jakby, że to się zderza, nie mówimy no, oczywiście o konkretnym przypadku, ale że się zderza z jakimś takim, no, z murem, tak? Że nie jesteś w stanie przekazać tej wiedzy w taki sposób, który by cię też zadowalał i spełniał twoje oczekiwania, bo widzisz, że no, zawodnicy tego nie zrobią na boisku, tak? I czy to nie jest trochę tak, że no, w pewnym momencie jakby zderzy się ze ścianą, której nie jesteś w stanie obejść?
Tak, jeżeli chodzi o drużynę ŁKS Łomża, to nie ma takiej sytuacji, ponieważ drużyna była budowana w ten sposób przez trenera Marcina, żeby zawodnicy, którzy tutaj przychodzą, byli tacy żądni rozwoju. I jakby ogólnie zawodnik, jeżeli widzi, że proces treningowy pomaga mu stawać się lepszym, to on to będzie robił.
Nie, to na pewno tak.
Natomiast jeżeli zawodnik widzi, że ty jako trener sam nie do końca to czujesz i jakby to nie jest twoje, no to wiadomo, że on też tego nie kupi. Tutaj taką myślę, że... Ważną zasadą jest, że no, wszyscy oglądają tam Liverpool, Barcelonę, Manchester City, ale to jest trudno, patrząc na to, jakich mamy zawodników, jak oni są wyszkoleni, przenosić jeden do jednego rzeczy, które robią tam. Mhm. Więc rolą trenera w takich, powiedzmy to, półprofesjonalnych ligach lub niższych profesjonalnych w Polsce jest upraszczanie pewnych rzeczy. Tak, jest upraszczanie pewnych rzeczy. Ja ostatnio będąc bo też pojechałem sobie na wykłady Macieja Szymańskiego właśnie na studiach zrozumienia gry. Byliśmy zapytani jakby jaka drużyna to nasza ulubiona drużyna. No i moją ulubioną drużyną jest FC Barcelona, ale ja bym nigdy nie chciał, żeby moja drużyna grała jak FC Barcelona.
Bo jest to niemożliwe.
Jest to niemożliwe. Ja obserwuję pewne zachowania indywidualne, które ewentualnie mógłbym przenieść do danego zespołu, w którym pracuję. I myślę, że to jest takie najbardziej rozsądne podejście.
A jak dobra analiza wpływa na ostateczny wynik meczu? Bo trochę to, o czym powiedziałeś, że czasami wystarczy, że się zawodnik w ofensywie poślizgnie. Dostanie zawodnik piłkę na piątym meczu, nie trafi na pustą bramkę. I ty jako trener... No, czy pierwszy, drugi, czy analityk, czy jako sztab, nie masz na to wpływu, co ten zawodnik zrobi, a kto jest rozliczany z tego, co robi zawodnik, trener ostatecznie. To i pytanie właśnie, czy ta analiza jest potrzebna, skoro i tak potem jest wszystko w nogach zawodnika.
Analiza jest zdecydowanie potrzebna, no bo tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, chcemy ten chaos uporządkować trochę. Natomiast jaki ma wpływ dobra analiza? 50%. Albo się uda, albo się nie uda. No więc jakby no to ciężko coś powiedzieć. No, bez analizy na pewno byłoby bardzo ciężko, bo zespół byłby kompletnie zaskoczony. Tak? Nie wiedziałby, jak reagować w danych momentach. Tutaj jest łatwiej po prostu przygotować na pewne rzeczy, które może zrobić przeciwnik.
Czy to nie jest trochę tak w takim razie, bo ja też widziałem w tych zespołach niższych lig, że jakby on charakteryzuje to, że w momencie, kiedy zespół przeciwny w jakiś sposób ich zaskoczy, to jest dopiero możliwość wpłynięcia na grę tego zespołu w przerwie, kiedy trener ma możliwość rozmowy z tym zespołem, ale w tych zespołach z wyższych lig jednak widzimy takie sytuacje, w których zespół na bieżąco zmienia swój styl gry, na bieżąco analizuje i na bieżąco jakby zmienia sposób, w jaki reaguje na to, co robi drużyna przeciwnej. To też, czy to nie wynika z tego, że gdzieś tam też jest ten dotyk, ta praca tego analityka?
Nie, no zobacz, że masz coraz częściej bramkarzy, którzy nagle są kontuzjowani. I to jest ten moment wtedy, kiedy trener podchodzi, zmienia sposób gry zespołu, mniej więcej.
Zdecydowanie. To nie tylko trener może w przerwie wpływać na zespół, natomiast każda dłuższa przerwa, na przykład medyczna, lub moment, gdy piłka jest poza boiskiem, tak? To zawodnik może podejść do trenera, trener może przekazać uwagi, tylko on musi to albo te uwagi otrzymać od członka sztabu, albo sam być na tyle sprawnym obserwatorem, żeby to wyłapać. Wiadomo, że im liga wyżej, to jest nam łatwiej, no bo są te analizy na żywo. Chociaż my w Łomży też robiliśmy takie analizy na żywo, więc jakby to tylko dobra organizacja pracy sztabu jakby jest ograniczeniem. Tutaj w pewnym momencie powiedziałeś, że potrzebne są drony, tablety. No ja pamiętam, że pierwsze swoje analizy, jakby mecze nagrywałem kamerą z Chin za $30, więc i która była umieszczona na statywie oświetleniowym za 250 zł, więc jakby no, cała inwestycja to było jakieś 350 zł. No ale nie trzeba od razu mieć najlepszego drona, prawda? Trzeba zobaczyć, czy w ogóle będziemy to czuć i będzie chciał nam się to robić. Więc jakby trzeba mieć na to pomysł, tak? Trzeba mieć pomysł.
I właśnie to, skoro o tym już mówimy, to jak wygląda ten cały proces analizy w ŁKS-ie Łomża? Jakie wy macie możliwości i narzędzia, żeby zanim zaczniecie reagować na bieżąco, no to jak wygląda wasza analiza przeciwnika? Nie wiem, czy wy jeździcie na mecze gdzieś domowe tego zespołu, który przyjeżdża do Łomży, albo wy tam jedziecie, czy nie wiem, wysyłacie swoich szpiegów na treningi, jak to
bywa? A to było głośno. Tak. No.
Nie, na treningi tam nigdy nie zdarzało się wysyłać ludzi. Natomiast trochę to wszystko miksujemy, czyli tak, jeżeli jest możliwość, tak się ułożył terminarz, że my zbieramy wszystkich rywali po rezerwach Jagiellonii, więc jeżeli tylko jest możliwość, to ja jadę, oglądam ten mecz na żywo w Białymstoku. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład jechaliśmy na mecz do miejscowości X, a w miejscowości Y, która była przed tą miejscowością, grały też drużyny, nasi rywale ligowi, więc na przykład no ja, tak, ja, bo ja jestem tym szpiegiem. Albo nagrywałem to z drona, albo byłem na trybunach i oglądałem te spotkania właśnie, żeby na żywo można zobaczyć więcej. W trzeciej lidze też funkcjonuje taki serwer PZPN-u, gdzie kluby są zobowiązane wrzucać nagrania swoje domowe, natomiast jakość tych nagrań jest porażająca. To, co my robimy tutaj, czy wy jako dział medialny jest robione w Łomży, to jest top. To jest top, bo zdarzają się mecze, które są nagrane po prostu, tak jak my to mówimy, z biodra telefonem, nie?
Tak, bo to chyba z tego, co ja kojarzę, to nie ma jakichś takich, nie wiadomo, jakich wymogów, jeśli chodzi o te...
Nie ma żadnych wymogów.
Tych, żadnych tam
jest
nie
tylko ma żadnych wymóg, wymogów. Jest wymóg, że musi być mecz wrzucony, tak?
Dokładnie, a nawet jakość takiej transmisji, którą dział medialny ŁKS Łomża udostępnia, no to jest wartość analityczna praktycznie zerowa.
To tak, to zdarza się, że jeździcie, ale to jest zawsze? Albo inaczej, nie wiem, najbliższy wasz rywal i wy oglądacie jego spotkania od początku rundy wiosennej, czy dwa do tyłu, trzy do tyłu tylko?
Najczęściej wygląda to tak, że oglądam trzy spotkania przeciwnika, naszego najbliższego przeciwnika. Zazwyczaj skupiam się na pierwszych połowach, bo jeżeli mamy zobaczyć plan taktyczny tego zespołu, no to na pewno będzie on widoczny w pierwszej połowie. Wiadomo, nie wiemy, co się dzieje w przerwie, są też bramki, kartki, kontuzje, różnego rodzaju sytuacje, na których jakby już nie mamy wpływu, natomiast w pierwszej połowie na pewno zobaczymy plan taktyczny na mecz. No tutaj mam też o tyle dobrze, że tak jak wcześniej wspomniałem, mam znajomych trenerów, trenerów analityków w całej Polsce i też my wymieniamy się nagraniami z niektórymi, więc jakby tutaj też ta dostępność nagrań, mamy wtedy nagrania z dronów, a nie te nagranie z biodra, z telefonu, więc jakby tutaj współpraca między nami i takie właśnie dobre relacje, a my jako analitycy wiemy, jak trudna to jest praca, jeżeli chodzi o zdobywanie materiału, więc my patrzymy na siebie dość przychylnym okiem i rozumiemy, że musimy się wspierać w tym środowisku.
No, czytałem taką książkę, Jak nie grać w Europie.
Świetna książka.
I tam też jest właśnie przykład, jak nawet drużyny w lidze Europy się wymieniają nagraniami, bo ty byś tu, tego ja ci udostępnię, ten tyś, ty, temu się
podzielił. Zdecydowanie tak. Natomiast na przykład w Anglii jest taki system, że tam nie ma problemu z uzyskaniem nagrania nawet drużyny młodzieżowej. Więc jakby myślę, że dużą rolę mógłby tutaj odegrać związek, który by po prostu narzucił pewien standard, tak? Że słuchajcie, nagrywacie tymi dronami, no to wrzucajcie te nagrania, ale to każdy ma wrzucać.
Każdy ma mieć drona.
Każdy ma wrzucać, tak? Jeżeli nie, no to róbmy to z kamery VEO, tak? To też nie jest świetne narzędzie. W takim sensie, że ta
no perspektywa... tylko za piłką idzie.
Że perspektywa... Nie, natomiast można tam jest taki tryb, gdzie można sobie przewijać całe boisko. Natomiast to też nie jest najlepsza perspektywa, ale jest lepsza niż ta kamera transmisyjna. Pytałeś jeszcze o proces analizy, tak? No to tak jak powiedziałem, 3 mecze...
Ale jeździsz na te mecze na przykład, to właśnie masz zawsze drona ze sobą i nagrywasz dronem, czy...
Zawsze mam drona ze sobą, ale nie zawsze nagrywam.
Aha, czyli...
Jestem przygotowany i tak, i tak. Przygotowany tak, i tak. Mogę zdradzić na przykład taki szczegół, jak przygotowywaliśmy się do rundy wiosennej poprzedniego sezonu, gdzie pierwszym meczem była Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Oglądałem wszystkie sparingi Pogoni Grodzisk Mazowiecki, nawet ten, który był zamknięty dla kibiców. Więc...
Czyli jednak szpieg.
Szpieg.
Ale to zdarzyło się, że gdzieś ciebie tam nakryli, czy...
Wygonili cię skądś?
Nie, nigdy się tak nie zdarzyło.
Ale to co, ty normalnie jeździsz po tej Polsce? W sensie, no, po tych kilku województwach?
Zdarza mi się jeździć, bardziej w okresie przygotowawczym, natomiast, tak jak mówię, no, to jest takie udogodnienie, że mieszkam w Białymstoku, Jagiellonia... gra z naszymi rywalami, z każdym naszym kolejnym rywalem, więc jeżeli tylko jest mecz w Białymstoku, ja mam możliwość pojechania na ten mecz, no to jadę tam i oglądam sobie z trybun.
To już jeżeli chodzi o same narzędzia i sam sprzęt, jaki posiadacie do analizy, to nie wiem, to jest po prostu laptop i dron. Jak to wygląda właśnie z takiego technicznego punktu widzenia?
Czy tak, ja w tym momencie od kilku lat korzystam z oprogramowania LiveTag Pro. Jest to polski program, uważam, że nie trzeba nic lepszego. Jest to tak rozbudowany program, ma tak niesamowite, ogromne możliwości, że nieodkryte jeszcze nawet przeze mnie. Po prostu nie mam czasu. Robię te rzeczy, które muszę robić, a nie mam czasu. Oni też uaktualniają cały czas ten program, żeby wchodzić cały czas w te nowości. Czyli tak, ja korzystam z programu, natomiast to nie jest niezbędne. Tak samo fajnie jest mieć drona. Nie jest to niezbędne. Można mieć kamerę VEO, można mieć inną jakąś kamerę. Można korzystać wyłącznie z PowerPointa, który jest świetnym narzędziem do tego, gdzie można wstawiać filmiki na przykład, coś zaznaczać struktury na tablicy taktycznej, bo można sobie taką tablicę przygotować, więc no naprawdę tylko pomysłowość nas ogranicza.
I też gdzieś tam mówimy o tej Europie i o pracy analityka w Europie. I z twojej perspektywy, jak to oceniasz, w którym państwie ta praca analityka jest najbardziej rozwinięta i z której moglibyście, czy ty pewnie czerpiesz też wzorce?
Ciężko mi wskazać jakieś dane państwo. Myślę, że te najlepsze topowe kluby na świecie, one pracują na podobnym poziomie. Co więcej, nie tylko jakby te kluby topowe, ale kluby z niższych lig, ale też z lig bardzo przez nas niedocenianych, czyli Liga Łotewska, Liga Litewska i ten kierunek właśnie nadbałtycki. Tam się piłka nożna potężnie rozwija. Dlaczego? Bo tam jest inwestowane w infrastrukturę i właśnie w ludzi. A ludzie są tak naprawdę podstawą tego, czy praca będzie wykonana dobrze, czy nie.
Jeżeli chodzi o same reagowanie podczas meczu, jak to wygląda? Siedzisz, oglądasz właśnie z drona na żywo, widzisz, coś nie działa, podchodzisz do trenera i mówisz, jak ten proces wygląda w trakcie meczu?
Tak, jeżeli, bo był moment, że robiliśmy analizę na żywo, natomiast wynikał z tego jeden problem. Pierwsze połowy były nagrywane z kamery takiej zwykłej, a drugie połowy z drona. Analizując na żywo, ja byłem w kontakcie z trenerem Grześkiem, który przekazywał informacje, jeżeli była taka potrzeba, pierwszemu trenerowi. Po rezygnacji z tego, z tej analizy live, jakby wygląda to tak, że ja siedzę, nagrywam. Jeżeli widzę jakieś rzeczy, które przeciwnik wykorzystuje, to tak samo daję znać czy asystentowi, czy trenerowi i staram się, trener to też obserwuje i staramy się na to reagować.
Odnośnie warsztatu pracy, analityka, twojego warsztatu pracy, mam pytanie od jednego z naszych stałych słuchaczy. Prosi, żeby zapytać, z kim byłeś, jak nagrywałeś mecz Unia Skierniewicy i Jagiellonia Białystok?
W miejscu, w którym nagrywałem mecz, byłem sam.
Czyli nie zdradzamy go.
Insiderskie rzeczy, bardzo insiderskie rzeczy. A jeżeli chodzi, to jeszcze jeżeli chodzi o statystyki, bo jak na nie spoglądasz? No bo czy one mówią nam prawdę o drużynie, mówią nam prawdę o przebiegu spotkania, czy jednak nie powinniśmy do nich przywiązywać takiej wagi, a traktować bardziej jako ciekawostkę? Na przykład Czesław Michniewicz jest przeciwnikiem expected goals, tak? Czyli statystyki goli oczekiwanych. A jak ty patrzysz na to?
Jeżeli chodzi o statystyki, no to ta branża cały czas w Polsce raczkuje. Więc my dopiero gdzieś tam zaczynamy wchodzić na pierwszy schodek, gdzie kluby w ligach poważniejszych no już mają całe działy naukowe, jeżeli o to chodzi. Przede wszystkim myślę, że to też chciałem odnieść się do tego, co powiedziałeś wcześniej o tych dyskusjach o piłce. Jednym z problemów polskiej piłki jest bardzo niski poziom dyskusji o piłce nożnej, ponieważ my nie rozmawiamy o rzeczach merytorycznych. Mhm. I teraz, nawet oglądając Ekstraklasę, widzimy, jakie statystyki są przywoływane i na jakie statystyki jest zwracana uwaga. Bardzo często na przebiegnięty dystans, celność podań, posiadanie piłki.
No i jeszcze jest te XG.
XG,
to już się pojawiło,
to już jest bardziej specjalistyczne.
Ale natomiast, już się pojawia.
Tak, oczywiście. Natomiast te trzy to są takie główne. Co one nam mówią o meczu?
No tak naprawdę bardzo mało.
Nic. No. Nic nie mówią o meczu. Kompletnie. Bo jeżeli chodzi o bieganie, najważniejsze są HSR-y, czyli ten high speed running i sprinty. Jeżeli chodzi o posiadanie piłki, to w tym nie ma określonego, gdzie w danej przestrzeni znajdowała się piłka.
Czyli można sobie...
Bo możemy mieć 90% posiadania
piłki.
Puste przebiegi
robić po prostu.
Możemy mieć 90% posiadania piłki na połowie przeciwnika, ale cały czas piłka jest przed pierwszą linią pressingu przeciwnika, czyli jakby no, ta statystyka jest bezużyteczna. Kolejnym takim, to co powiedziałem, celność podań. Ona nam nic nie mówi o kierunku podań. Więc zawodnik może mieć 100% celności podań, ale okaże się, że wszystkie podania były w tył lub wszerz. Więc to też nam nic nie mówi, więc tu trzeba wchodzić głębiej w to wszystko. I ja jakby cieszę się też właśnie, że trafiłem do Widzewa, bo tam mnie nauczono tak zwanych baz. Bazy to są przestrzenie pomiędzy formacjami i liczenie baz polega na tym, że jeżeli piłka znajdzie się w danej bazie, jest otwarta, czyli zawodnik ma ją pod kontrolą i może zagrać za linię obrony w każdym momencie, no to jest ta baza zdobyta. I w tym momencie, jeżeli widzimy, ile tych baz jest od 0-1, no to są te bazy, które są takie raczej nieliczone. 2-3 pole karne i 3 SFG to są te najważniejsze bazy. I teraz one nam rzeczywiście pokazują, jak wiemy, że mamy zdobytych baz drugich X, no to wiemy, ile razy mieliśmy piłkę otwartą w przestrzeni pomiędzy pomocą a obroną przeciwnika. To już coś nam mówi o jakby położeniu piłki, prawda? Więc to są dane, które można zbierać i je wykorzystywać, jeżeli chodzi o rozwój drużyny.
A jeżeli chodzi o te gole oczekiwane? Ufasz tym statystykom, czy nie? No bo z jednej strony dla jednego piłkarza dana sytuacja będzie bardzo prosta i powinien z niej strzelić, dla drugiego, dla innego zawodnika to kompletnie nie jest sytuacja do zdobycia bramki.
To jest trochę inaczej. Jakby ta statystyka XG jest wyznaczana na podstawie tego, skąd zawodnik strzela, ilu zawodników ma jakby w obrębie strzału, z jakiego kąta strzela, no to... i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie jest wyliczana ta statystyka XG. I to jest taka fajna ciekawostka, natomiast czy ona jest jakoś mocno wpływająca na to, jak ja postrzegam mecz? No raczej nie. Jakby kiedyś oglądałem świetny wykład na YouTubie człowieka z firmy, która zajmuje się analizą danych w La Liga. Czyli jak oglądacie mecze La Liga, to widzicie, że czasami z Microsoftu są takie, tak, zawodnicy są połączeni, to są jakieś statystyki, że procentowe i tak dalej. No i oni z każdego meczu, polega to na tym, że jakby cały stadion jest okamerowany i oni zbierają każdą daną z przemieszczania się zawodnika, przemieszczania się piłki. I oni mają z każdego meczu kilka milionów danych. I oni poprzez AI to wszystko generują i wyciągają właśnie takie statystyki, chociażby jak XG.
AI może być game changerem, jeżeli chodzi o piłkę nożną?
Zdecydowanie tak. Na kursie analityka mieliśmy wykład z Michałem Siewierskim, który pracuje w Wiśle Kraków. On nam pokazywał, jak to funkcjonuje, jakie rzeczy można dzięki temu wyciągnąć. No to jest naprawdę coś, co będzie game changerem zdecydowanym, ponieważ komputer, jeżeli go nauczymy odpowiednich algorytmów, no to on nam przyspiesza pracę.
I teraz wiemy, że tak naprawdę wszystko już można powoli zrobić. I prezentacje, i sztuczna inteligencja zrobi, czyli tak naprawdę skraca nam czas.
Zdecydowanie, natomiast jeżeli chodzi o stricte piłkę nożną, no to właśnie przy odpowiednim programie i odpowiednich algorytmach ta praca, która, zresztą Michał wspominał, że którą ręcznie liczyliby kilkanaście godzin, komputer to robi w godzinę.
Ale też nie zapominajmy o tym, że trzeba wiedzieć, jakich danych konkretnie potrzebujemy.
Dokładnie tak.
Że to nie jest tak, że my teraz napiszemy, dobrze, to AI, pomóż mi tam znaleźć taki ten, tylko...
AI, pomóż.
Tak, próbuj.
Nie, trzeba wiedzieć, czego szukamy przede wszystkim,
tak? Których danych konkretnie potrzebujemy, żeby też w odpowiedni sposób przygotować nasz jakby ten prompt, tak, który tam wrzucimy do tego komputera, żeby też nam wypluł dane, które nam się faktycznie przydadzą.
ŁKS Łomża, czy jesteście zadowoleni no, z początku tego z tej rundy? Bo już jest bardzo dużo negatywnych komentarzy, jeżeli chodzi o kibiców. I właśnie pomijając emocje, odkładając tego typu puste takie i łatwe słowa, z waszej perspektywy sztabu, z analiz, co wynika podczas tych meczów? One były dobre, ale zabrakło szczęścia, czy po prostu gra się nie układa i czegoś brakuje?
Jeżeli chodzi o mecze w tej rundzie, na pewno jesteśmy zadowoleni z atakowania. Bardzo mocno pracowaliśmy nad tym w okresie przygotowawczym i tworzymy zdecydowanie dużo więcej sytuacji na strzelenie bramki. Zawsze są pewne aspekty, które trzeba poprawiać. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że zaczęliśmy tracić więcej bramek, ale jeżeli ktoś obserwuję, w jaki sposób graliśmy nawet w zeszłej rundzie, a jak gramy w tej rundzie. Gramy zdecydowanie wyżej.
To prawda.
Cała drużyna jest zdecydowanie wyżej. Bramkarz też jest, przez to musi być zdecydowanie wyżej. I jakby grając wyżej, no łatwiej jest tworzyć sytuację, ale też zdecydowanie łatwiej nadziać się na kontry przeciwnika. I jakby tutaj nie będę chyba jakiś odkrywczy, jeżeli powiem, że większość drużyn w tej lidze opiera się na swoją grę na fazach przejściowych, więc jakby to jest coś za coś. Jakby my pracujemy nad tym właśnie. Te mecze pokazują nam tak, nad czym my musimy jeszcze pracować. Na pewno musimy rozwijać zabezpieczenie ataku, I tak dalej, i tak dalej, żeby tych rzeczy do tych sytuacji bramkowych przeciwnika nie dopuszczać.
A to skąd ta zmiana, że postanowiliście grać wyżej, odważniej?
To też było takie po rozmowach z zawodnikami, że oni by chcieli, okay. Jakby lepiej się czują w tym, chcieliby być drużyną dominującą. I przede wszystkim, jeżeli drużyna to czuje, tak, no to my jako trenerzy chcemy im to umożliwić, tak? No to jest zdecydowanie łatwiej jest kontrolować spotkanie, jeżeli jesteś bliżej siebie w każdej z faz, tak? Czyli jak jesteś w atakowaniu, atakujesz, jesteś w ataku pozycyjnym, zawodnicy są blisko siebie, są krótsze dystanse do pokonywania piłki, łatwiej jest odbierać tą piłkę, no bo zawodnik po stracie jest bliżej do doskoku i tak dalej, więc to też taka była jakby jedna z refleksji po rundzie, że chcemy, żeby zawodnicy i my jako trenerzy chcemy grać odważniej, w sensie bliżej bramki przeciwnika.
No i nie robicie zwrotu?
Nie wiem, absolutnie. Bo... To jest proces. Będziemy popełniać błędy. To jest normalne w piłce nożnej. Piłka nożna to jest gra błędów. I nie polega na tym, żeby tych błędów nie popełniać, tylko kto tych błędów popełni mniej. Ten zazwyczaj wygrywa spotkanie. No ale też rozmawialiśmy przed audycją, że pewne rzeczy wymagają czasu, tak? To jest nie tylko my popełniamy błędy, czy inne drużyny w trzeciej lidze, ale jeżeli ktoś uważnie obserwuje nawet mecze z poziomu Ligi Mistrzów, to jak zobaczy, jakie błędy popełniają tam zawodnicy, to proszę mi uwierzyć, to są takie same albo jeszcze gorsze błędy niż te, które widzimy na boiskach trzecioligowych, a tam zawodnicy zarabiają miliony.
To prawda. To na koniec, czy to jest taka jedna rzecz, nad którą teraz pracujecie po tych kilku spotkaniach tej rundy wiosennej? Szczególnie to zawodziło.
Muszę się dłużej zastanowić, ale chyba nie. Czyli chyba nie. Idziemy jakby... Praca nasza też polega na takich cyklach, że przypominamy fazę atakowania, fazę bronienia, momenty przejściowe i tak dalej. Więc my to idziemy w cyklach, gdzieś staramy się bardziej uwypuklać dane fazy w danym mikrocyklu, ale to jest, pracujemy nad tym cały czas i jakby to nie jest tak, że widzimy, że okej, popełniliśmy ileś tam błędów w obronie, dobra, rzucamy wszystko teraz i będziemy pracować w obronie. Nie, to tak nie wygląda.
Czyli generalnie tak naprawdę te wyniki, które mieliśmy dotychczas, nie mówię, że są złe oczywiście, ale nie wpłynęły na zmianę sposobu pracy, tak? I jakby dojście i ścieżkę do tych zamierzonych celów.
Zdecydowanie nie wpłynęły na to, no bo też trzeba pamiętać o tym, że jak będzie ciebie jako trenera odbierała drużyna, jeżeli ty się będziesz miotał w
nie będziesz konsekwentny,
tak? Jeden kierunek został obrany i tego się trzeba trzymać.
Tomasz Ludziński, drugi trener ŁKS-u Łomża, był naszym gościem.
Dzięki za
wizytę.